teraz na naszym kolejnym spotkaniu związanym z kobietą krwawiącą. Nie wiem, jak ją teraz nazywać, bo właśnie już przestała krwawić. Uzdrowioną kobietą. Skoncentrujemy się na tej drugiej płaszczyźnie uzdrowienia, płaszczyźnie uzdrowienia wewnętrznego, które zachodzi podczas spotkania, tego osobistego spotkania twarzą w twarz z kobietą i Jezusem. I wiąże się to też z odwagą życia w prawdzie. Jest to bardzo duże wyzwanie, które staje się kobietą i któremu będzie musiała, czy będzie chciała sprostać. Bo to dotknięcie się szat Jezusa, dotknięcie, które staje się też w tym naszym tekście jakimś obrazem wewnętrznego stanu kobiety, a mianowicie jej wiary, bo mówimy tutaj o takim dotknięciu z wiarą, zostaje przeniesione na płaszczyznę zewnętrzną. Podkreśliłyśmy sobie to mocno, że tylko kobieta wiedziała o tej swojej chorobie. Tutaj oczywiście oprócz Jezusa, bo Jezus też zna sytuację człowieka, wie, co się z nim dzieje. Ale nikt tu mu o tym nie wiedział. I tylko kobieta i Jezus wiedzieli o tym, co się stało. Teraz następuje kolejny etap, kiedy ta rzeczywistość staje się wiadoma powszechnie. Wobec tych wszystkich, którzy są dookoła. Staje się też powszechnie wiadome wobec innych, że to, co sprowadza uzdrowienie człowieka na różnych jego płaszczyznach, to jest wiara. Jezus na samym końcu tego spotkania właśnie to potwierdzi. A jak to wszystko przebiega, popatrzmy. Więc kobieta poznaje, że jest uzdrowiona, odczuwa w swoim ciele, a Jezus, co z Jezusem? Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła z Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Zobaczmy, cały ten wcześniejszy tekst skoncentrowany był na kobiecie, na jej rzeczywistości, doświadczeniu ciągłego, długotrwałego cierpienia, które przeżywała na różnych płaszczyznach. Potem był ten wielki ruch jej wiary, by już ta udręka doszła do zenitu i zdecydowała się na przełamanie bariery obyczajowej, przełamanie bariery religijnej i dotknęła Jezusa, dotknęła z głęboką wiarą. I teraz mamy fragment, który zobaczmy, całkowicie koncentruje się na reakcji Jezusa. Co na to Jezus? No zobaczmy, do tej pory jakby go nie było, czy jest tutaj obecny w sposób bardzo pasywny. Zazwyczaj to Jezus był inicjatorem działania. On nad wszystkim panował, on wszystko kontrolował. A tutaj co się okazuje? Wydaje się, że dzieje się coś, nad czym Jezus nie ma władzy. Albo przynajmniej tak mówi. Spróbujmy się bliżej temu przyjrzeć. Jezus oczywiście odczuwa całe zajście. To nam też pokazuje nadprzyrodzoną wiedzę Jezusa. Jezus doskonale wie, kto się go dotyka, co się dzieje, co się dokonało. Pomimo iż, jak pamiętamy, kobieta starała się to tak zrobić, żeby najdelikatniejszy dotknąć jedynie samej szaty, nie dotykać ciała, więc w przypadku normalnego, zwykłego człowieka prawdopodobnie nie byłoby to w najmniejszym stopniu odczuwalne. Ale nie w przypadku Jezusa. I tutaj właśnie Jezus uświadamia sobie, odkrywa właśnie to, co się dokonało. Kobieta została uzdrowiona, moc wyszła z Jezusa. No i tak jak sobie powiedziałyśmy, sprawa by mogła się w tym momencie zakończyć. Ale się tak nie dzieje. Jezus chce kontynuować dalej to, co się rozpoczęło. I w tym momencie zobaczmy, ta inicjatywa tej drugiej części pochodzi od Jezusa. Tak jak w pierwszym tym wymiarze tego spotkania kobieta jest pierwszą, która rozpoczyna działanie, to jest też takie bardzo niezwykłe, ponieważ tak zazwyczaj kobiety się przedstawia w większości przypadków dosyć pasywnie. Myślę, jak mamy kilka takich wyjątków kobiet aktywnych, inicjujących, ale jest to mniejszość. Tutaj możemy powiedzieć, że takim jakimś bodźcem, który oczywiście pojawił się, który zainicjował, to była jara kobiety, która też była darem, ale ona na ten dar odpowiedziała i dotknęła się Jezusa. Ale to nie wszystko. Jezus po pierwsze uświadamia sobie, że ta moc z niego wyszła, doskonale to czuje. Czyli zobaczmy, to nam też pokazuje, jak bardzo Jezus był świadomy tego, co się dzieje w nim. Jak bardzo wyraźnie kontrolował wszystkie te swoje reakcje, swoje odniesienie do człowieka, swój kontakt z człowiekiem. Jezus nam się tutaj jawi jako ktoś całkowicie świadomy samego siebie, tego, co się z nim dzieje. I odwraca się w tłumie i pyta, kto się dotknął mojego płaszcza. Czyli zobaczmy, Jezus doskonale wie, co się stało. Wie, że ta osoba, która go dotknęła, celowo dotknęła tylko płaszcza. Także Jezus pokazuje tę wiedzę nadprzyrodzoną. Chociaż uczniowie tego tak nie interpretują, bo oczywiście są tłumy ludzi, wszyscy się ocierają o Jezusa, uczniowie właśnie raczej myślą o jakimś przypadkowym dotknięciu się Jezusa. Widzisz, że tym zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął, ale Jezus wie swoje. Przedstawia właśnie tutaj taką nadprzyrodzoną wiedzę, która właśnie ma być teraz wykorzystana w dalszym biegu do dalszego etapu uzdrowienia. I w jaki sposób Jezus chce zadziałać? Rozgląda się. Szuka wzrokiem kobiety. Dlaczego Jezus chce jeszcze z tą kobietą się spotkać? Bo doskonale wie, kto to był. Doskonale wie, co się stało i doskonale wie, że na tym nie koniec. Że to jest tylko część uzdrowienia człowieka. Że ta najważniejsza sfera emocjonalno-duchowa nadal cierpi i umiera. Jakby ta kobieta fizycznie już nie krwawi, ale zaraz się przekonamy, za chwileczkę zobaczymy to, że emocjonalnie i duchowo ta kobieta cały czas krwawi. To w głowie jeszcze się nie przestawiło. W duszy to się jeszcze nie przestawiło. Nie wystarczy usunąć jakieś zewnętrzne symptomy choroby. Nie wystarczy wyleczyć ciało, jeżeli choroba ma również jakieś oddziaływanie na psychikę i na ducha. Tutaj Jezus nam się jawi jako ten mistrz, uzdrowiciel całego człowieka. Człowiek jest istotą cielesno-duchową i potrzebuje uzdrowienia na wszystkich płaszczyznach swojego życia. Dlatego Jezus tutaj chce, aby to się dokonało w całej pełni. I ewangelista Marek mówi o tym, to jest też bardzo ważne stwierdzenie, że Jezus szukał wzrokiem, rozglądał się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Rozgląda się, czyli tak patrzy dookoła. Tutaj jest użyte też greckie słowo wskazujące na rozglądanie się dookoła. Znaczy też możemy sobie tak wyobrazić, że Jezus jest otoczony ludźmi zewsząd, z każdej strony i patrzy, wypatruje wzrokiem, tu ewangelista mówi, tę, która to uczyniła. Czyli Jezus wie, że to jest kobieta. I tutaj w tym momencie możemy się przez chwilę w naszej modlitwie zatrzymać na spojrzeniu Jezusa. To spojrzenie jest bardzo ważne, ponieważ cała misja Jezusa w Ewangelii Marka rozpoczyna się od spojrzenia. Jak otworzymy Ewangelię Marka w pierwszym rozdziale, 11 wersecie, to wtedy przeczytamy o cenie chrztu Jezusa i Ewangelista mówi nam o tym, co Jezus zobaczył. Zobaczył otwierające się niebo i zobaczył Ducha wstępującego na niebo. Co ciekawe, w Ewangelii Marka to widzenie, również potem też słyszenie głosu Ojca, jest skierowane tylko i wyłącznie do Jezusa. To On zobaczył te rozwierające się niebiosa. Co się oczywiście też wiąże z tym, o czym mówiłam wcześniej, mianowicie z sekretem mesjańskim, bo wszyscy będą mogli rozpoznać Jezusa jako Mesjasza dopiero na krzyżu, przez Jego mękę krzyżową i zmartwychwstanie. To jest właśnie ten teologiczny zamysł Ewangelii Markowej. Więc również ten moment chrztu, tutaj Marek podkreśla, że Jezus sam widzi otwierające się niebiosa, czyli w tych otwierających się niebiosach możemy też odkryć symbol widzenia Ojca i widzi Ducha. I tak to możemy sobie zinterpretować, że jest to takie spojrzenie dokonane pomiędzy boskimi osobami. Pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem. Czyli jest to spojrzenie najbardziej doskonałe, spojrzenie miłości. Jezus jako prawdziwy Bóg, ale również prawdziwy człowiek doświadcza tej wizji Boga, wizji Ojca, wizji Ducha Świętego. W jego oczach jakoś zatrzymuje się obraz miłości, który właśnie wynika z doświadczenia, z oglądania Boga. I takim właśnie spojrzeniem, widzeniem Boga, spojrzeniem miłości, Jezus zaczyna patrzeć na ludzi, których spotyka podczas pełnienia swojej misji. Bo zobaczmy, ten chrzest Jezusa, on jest takim momentem inicjującym misję Jezusa. Jezus jest prowadzony przez Ducha i spotyka ludzi i patrzy na nich. I to spojrzenie miłości potem się odzwierciedla podczas różnych spotkań, kiedy widzimy te spojrzenia miłości Jezusa. Kiedy Jezus przechodzi brzegiem Jeziora Galilejskiego, tu jest też dokładnie to słowo użyte, Jezus ujrzał uczniów, którzy łowili ryby. Popatrzył na Szymona i Andrzeja, również na Jakuba i Jana. I co wtedy zobaczył? Widział rybaków, którzy pracują, ale jednocześnie zobaczył coś więcej. Czyli zobaczył, do czego ci ludzie dojdą pod wpływem Jego łaski. Zobaczył ten efekt końcowy, tak można powiedzieć. Tak? Bóg patrzy na człowieka, patrzy z miłością i patrzy na niego według tego zamysłu, do czego ten człowiek jest wezwany, jest powołany w Bożym planie miłości. On widzi wiarę tych czterech, którzy niosą paralityka w drugim rozdziale. Jak można zobaczyć wiarę? Jak można zobaczyć wiarę? Oczywiście z uczynków, powie nam święty Jakub. Pokażę ci wiarę, pokaż mi wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. I tutaj właśnie to widać, szaloną wiarę tych czterech, którzy są w stanie, to jest właśnie to szaleństwo podobne do postawy kobiety. Ona ryzykuje wszystko, przełamuje bariery, ci dosłownie rozwalają dach w domu Szymona Piotra, wydłubują dziurę w glinianym dachu i spuszczają paralityka, nie zastanawiając się nad oburzonymi głosami wszystkich dookoła. To jest właśnie wyraz ich wiary. Jezus w tym ich dziwnym zachowaniu, szalonym zachowaniu widzi wiarę, dzięki której paralityk doznaje najpierw odpuszczenia grzechów, czyli uzdrowienia wewnętrznego i również uzdrowienia ciała. Ale Jezus właśnie to widzi. Jezus widzi dalej Lewiego, który siedzi w komorze celnej, tego celnika. Przechodząc dalej, ujrzał Lewiego. Zobaczmy, jak bardzo ten Ewangelista Marek to spojrzenie Jezusa nam podkreśla. Że Jezus zatrzymuje swój wzrok na człowieku, że patrzy na niego. To jest oczywiście też forma kontaktu z człowiekiem, kontakt wzrokowy. Również na tej płaszczyźnie Jezus chce jakoś też nawiązać kontakt z tymi, których wzywa, z którymi się spotyka. Potem jest bardzo też inne ciekawe spojrzenie Jezusa w trzecim rozdziale Ewangelii Marka 3:5, również spojrzeniem miłości. Jest to spojrzenie, które Jezus kieruje na uczonych w Piśmie, którzy są zatwardziali. Kiedy Jezus usiłuje z nimi dialogować, zadaje im pytanie, czy w szabat można ocalić życie człowieka, oni milczeli. I wtedy Jezus spojrzał na nich z gniewem. To jest też bardzo ważne, bo pokazuje nam, jak bardzo Boga dotyka i Boga boli zamknięcie człowieka. Nie boli, tak, nie dotyka, nie zasmuca Boga nawet grzech. Oczywiście zasmuca to, bo to jest zło, którego doświadczamy. Ale Bóg nas z tego zła wyprowadza. On nas od grzechu uwalnia. Ale wtedy, kiedy następuje świadome zamknięcie się na łaskę Jezusa, właśnie ten opór, charakteryzowali się uczeni w Piśmie, oni nie chcieli z Jezusa dialogować. Jezus patrzy na nich z gniewem. Ten Boży gniew może nas dziwić, bo nie jest to gniew na płaszczyźnie emocjonalnej, bo się czasami złościmy na kogoś, bo ktoś nam nie pasuje, ale jest to gniew, Boży gniew, który oznacza niezgodę Boga na to, że człowiek ginie, że się odłącza od Boga, że traci Jego łaskę. To jest właśnie ten sprzeciw Boga na taką sytuację, sprzeciw, który wynika z miłości. I zobaczmy, że znów tutaj mamy do czynienia ze spojrzeniem miłości, nawet jeżeli ta miłość łączy się tutaj z gniewem. I właśnie Bóg nie robi sobie z nas żartów. On nie kocha nas taką miłością na wszystko, wszystko tolerującą, machającą ręką, a nic się nie stało. To jest miłość, która naprawdę szuka dobra. I kiedy widzi, że człowiek się blokuje, zamyka, to również to powoduje gniew Jezusa. A jednocześnie na tych ludzi spragnionych Jezusa patrzy on ze wzruszeniem. O tym też usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Jezus przybędzie na miejsce pustynne, żeby odpocząć, zobaczy liczny tłum, poruszą się w nim wnętrzności, czyli tutaj możemy mówić o takim niesamowitym poruszeniu człowieczeństwa Jezusa. Tak, tego człowieczeństwa tak w pełni doskonałego, zintegrowanego, w którym Jezus kochał człowieka i sercem Boga, i sercem ludzkim. Właśnie pozwalał sobie odczuwać te poruszenia miłości, troski i ludzkiego ciepła. I popatrzy też z miłością na bogatego młodzieńca. To jest też tak bardzo mocno podkreślone w Ewangelii Marka 10:21. Tam dosłownie tekst grecki mówi: spojrzał i ukochał go. Jak tłumaczymy, popatrzył z miłością. Spojrzał i ukochał go. Widząc go, okazał mu miłość. Po to, aby zaprosić go do czegoś więcej. Zaprosić go do uczniostwa. Więc tutaj Jezus właśnie chce dać tej kobiecie doświadczenie takiego spojrzenia, takiego spotkania. Doświadczenia właśnie takiej pełnej i bezinteresownej miłości. Dlatego też właśnie rozważając dalej ten tekst, zatrzymując się nad reakcją Jezusa, nad Jego inicjatywą, też możemy na chwilę zatrzymać się na tym spojrzeniu Jezusa. Bo to jest właśnie to, co dogłębnie leczy. Doświadczenie spotkania w miłości to jest to, co nas dogłębnie uzdrawia. To sprawia, że wracamy do życia. I tak jak dotyk Jezusa, dotyk z wiarą uzdrowił ciało kobiety, tak to osobowe spotkanie, spojrzenie, dialog, tak bardzo twarzą w twarz, ma doprowadzić do uzdrowienia wnętrza kobiety, do przywrócenia jej utraconej godności, bo ona cały czas krwawi. Jej serce, jej emocje, jej dusza nieustannie jeszcze trwa. I zobaczmy, teraz jest też coś zaskakującego w reakcji tej naszej bohaterki. Co się dzieje, kiedy Jezus właśnie tak zaprasza, szuka, wykazuje swoją inicjatywę, co się dzieje z kobietą. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, twoja wiara cię zbawiła dosłownie. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości. No właśnie. Jest kobieta, która się charakteryzuje niezmierną odwagą. Wiedzieliśmy sobie, przełamuje bariery, zachowuje się w sposób niekonwencjonalny. To objawia jej wiarę. A teraz co się dzieje? Drży. Kobieta drży. Kobieta wykazuje lęk. I możemy zapytać, i musimy zapytać, dlaczego? Co się w tym momencie dzieje? Zobaczmy, to jest bardzo ciekawa rzecz. Jest uzdrowiona w ciele, nie krwawi. Więc wydawałoby się, że wszystko już jest dobrze. Cel został osiągnięty. Ale wcale nie jest dobrze. Wcale nie jest dobrze. Ta reakcja pokazuje, że coś jest nie tak, że jeszcze coś się musi tutaj dopełnić. Jezus potrzebuje dokończyć tego swojego uzdrowienia. I kiedy właśnie balansujemy tutaj pomiędzy dwoma terminami, mówimy wiara kobiety, potem Jezus też zwróci na samym końcu uwagę na jej wiary, czytamy wiara, czytamy lęk, drżenie, musimy sobie zadać pytanie o dynamizm wiary w Ewangelii Marka. Jak jest z tą wiarą? Czy wiara dopuszcza lęk? Też nie dopuszcza lęku. Czy lęk wskazuje na brak wiary, czy jeszcze na coś innego? Więc tutaj, jeżeli zadajemy temu tekstowi pytanie, jak to jest, jak to mamy rozumieć, potrzebujemy jakoś też sobie zajrzeć w kontekst Ewangelii Markowej. Zobaczmy znów ten kontekst, on cały czas nam będzie tutaj pomagał, również dziś po południu będzie bardzo mocnym dla nas przewodnikiem. I popatrzmy, że jeśli jeszcze cofniemy wcześniej przed rozdział 5, zajrzymy do końcówki rozdziału 4, to zobaczymy uczniów, którzy przeżywali burzę na jeziorze. I w tym kontekście Jezus mówi do 12: czemu tak tchórzliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? A oni zlękli się bardzo. Zobaczmy, lęk w takim razie tutaj uczniów w jakiś sposób ma objawiać brak ich wiary. I to jest troszeczkę przed tym naszym fragmentem. Natomiast tuż po naszym fragmencie, jakie słowa pojawiają się związane z wiarą? Jezus mówi do Jaira: nie bój się, wierz tylko. Dlaczego Jair się boi? No bo jego wiara zaczyna drżeć wobec sytuacji, która następuje. Córeczka miała być uzdrowiona z choroby, natomiast ona umiera. Co się dzieje? I wiara Jaira zostaje wprowadzona w kryzys. Dlaczego? Ponieważ Jair miał do tej pory doświadczenie Jezusa uzdrowiciela. Natomiast do tej pory Jezus jeszcze nie wskrzesił nikogo. Także zobaczmy, tutaj ta wiara Jaira przestaje mieć podstawy jakiejkolwiek. Jakby wychodzi poza jego doświadczenie. On już staje w zupełnej próżni i zaczyna się bać. I się boi. Oczywiście możemy tu sobie tutaj zestawiać ten lęk uczniów, którzy się czują zupełnie niepewnie. Zobaczmy, Jezus bez przerwy działa jakieś cuda, jakieś znaki. Pokazuje swoją nadprzyrodzoną moc. A kiedy zaczyna silniej wiatr wiać na jeziorze, oni się boją. Oni się boją. Czyli ta niewiara uczniów, lęk uczniów pokazuje, wskazuje na brak zaufania. Natomiast w przypadku Jaira ten lęk wiąże się z nową sytuacją, w którą on wchodzi. Nie ma nad czym stanąć, nie ma jakiegoś oparcia, pewności. To jest, możemy powiedzieć, wykasowanie tych ludzkich zabezpieczeń do zera. Gdy jeszcze córeczka była chora, no to był jakiś pewnik, no bo ten człowiek uzdrawia chorych. Więc mam już to doświadczenie, mam wiedzę, że on może również uzdrowić moje dziecko. Ale kiedy dziecko umiera, rodzi się lęk, ponieważ tego ludzkiego zabezpieczenia już nie ma. Jakby tu już w tym momencie człowiek musi się zdać całkowicie na Boga. Nic, absolutnie nic nie rozumiejąc. I zobaczmy, mamy tutaj z jednej strony wiarę kobiety, która też staje w jakimś kontraście z wiarą uczniów, bo ta wiara uczniów jest absolutnie słaba i chwiejna, ale też w zasadzie komplementarności z wiarą Jaira. Bo zobaczmy, Jair ma na początku bardzo mocną wiarę, którą wyraża w tym upadku przed Jezusem, pokłonie, który składa przed Jezusem. I potem ta wiara jakoś wchodzi w pewną próbę. I tutaj kobieta podobnie. Na samym początku wykazuje ten ruch dynamiczny, pełen wiary, dotyka Jezusa, ale kiedy Jezus jej szuka, ogarnia ją lęk. I teraz spróbujmy sobie właśnie sprecyzować, dlaczego kobieta się boi. Jest to na pierwszy rzut oka zupełnie niezrozumiałe, bo ona przełamała już wcześniejsze bariery zwyczajowe i religijne. Więc no, może nas zadziwiać właśnie ta postawa. Ale jeżeli przypomnimy sobie fakt, iż kobieta znajduje się również w rzeczywistości cywilnej śmierci, takiej śmierci na płaszczyźnie społecznej, to nam może zaczynać powoli odsłaniać tę sytuację. Czyli właśnie wszystko do tej pory kobieta przeżywała w ukryciu. Swój problem, swoje cierpienie, swoją udrękę, robiła wszystko, żeby nikt o tym nie wiedział. To był system, w którym ona funkcjonowała. Ukryć się. Nie dać się rozpoznać. Nie dać nikomu poznać właśnie tej sytuacji, która mnie piętnuje, której się wstydzę dogłębnie. I to jest właśnie kolejną rzeczywistością, która też wymaga uzdrowienia. Czyli kobieta, możemy tak najprościej powiedzieć, boi się reakcji innych. I teraz znów kolejne pytanie. Czyjej reakcji kobieta się boi? Czy kobieta się boi reakcji Jezusa? Tutaj możemy też zrobić takie rozróżnienie, że jeżeli kobieta uznaje Jezusa jedynie za ziemskiego uzdrowiciela, terapeutę, który może uzdrawiać ludzi z chorób, no to mogłaby w jakiś sposób obawiać się, że ten Jezus, aplikując jej jakieś standardy typowo ziemskie, no, w jaki sposób ją poniży, w jakim prawem ty się mnie dotykasz, jeśli byłaś nieczysta rytualnie. Owszem, ja uzdrawiam, ale ty nie miałaś prawa się mnie dotknąć. Kobieta się boi tej reakcji. Kobieta się boi tego odrzucenia. To nam pokazuje, jak ona jest bardzo krucha wewnętrznie. Zobaczmy, człowiek, który ma głębokie przekonanie, poczucie swojej własnej wartości, jest wewnętrznie stabilny, silny, nie jest uzależniony od reakcji innych. Taką osobą był właśnie Jezus. W większości przypadków tam, gdzie się pojawiał, był krytykowany, był odrzucany, kontestowany, aż skończyło się to śmiercią. Jednak Jezus miał tak głębokie doświadczenie swojej tożsamości i miał tak głębokie doświadczenie miłości Ojca, świadomości tego, kim jest, że był całkowicie wolny wobec tych reakcji. Bo ktoś odrzuci, czy też nie. Sami wręcz w osobie Jezusa możemy zauważyć taką swoistą prowokację. Jezus właśnie, żeby pomóc człowiekowi, żeby pomóc tym, którzy byli w jakimś problemie, wręcz prowokował ich negatywne reakcje. ale nie po to, żeby ich wyprowadzić z równowagi, ale żeby ich nawrócić. Więc tutaj Jezus jest przykładem takiej osoby całkowicie stabilnej, wolnej od opinii, od reakcji innych. A kobieta jest osobą bardzo zależną od reakcji innych. I ten lęk tutaj też możemy sobie w ten sposób interpretować. On uzewnętrznia jej wewnętrzną ranę, jej niestabilność, jej tą duchową udrękę, psychologiczną udrękę, brak poczucia swojej własnej wartości. Wystarczy jedno słowo i właśnie ktoś jest mnie w stanie zabić tym słowem, brakiem akceptacji, odrzuceniem. Także jest to też możliwe, że jeżeli kobieta by traktowała Jezusa jako ziemskiego uzdrowiciela, mogłaby też odczuwać lęk wobec Nim. Ale skoro kobieta wobec Jezusa zachowała się, podeszła z ogromną wiarą, co też widać było w jej wcześniejszych słowach, obym się tylko to dotknęło, będę zbawiona, oznacza to, że widziała w Jezusie właśnie moc Boga, moc Bożą. Nie tylko ziemskiego uzdrowiciela. A zatem to, czego się kobieta mogła bać, to była reakcja tłumu. Czyli zobaczmy, wobec Jezusa kobieta już podjęła ryzyko, kiedy go dotykała. To pierwsze ryzyko zostało już podjęte. Ale teraz Jezus wzywa kobietę do podjęcia kolejnego ryzyka. Czyli do konfrontacji, nie tylko z nim również, ale z tymi, którzy są obok. I to jest, moje drogie, rzecz trudna, której myślę, że wszystkie doświadczamy zawsze właśnie to, że kiedy żyjemy w różnych zbiorowościach, czy wspólnotach, czy miejscach pracy, czy rodzinach, tak czy inaczej zawsze się wystawiamy na ocenę innych. Na to, że jesteśmy oceniane, czasami też oceniamy innych. I właśnie im bardziej osoba jest wrażliwa, zraniona, szczególnie, czy sama nieakceptująca siebie z różnych względów, tym bardziej tego rodzaju sytuacje wystawiające nas na ocenę innych będą nas przerażać, będą rodzić w nas lęk. Jezus tutaj zaprasza kobietę, aby spróbowała przełamać tę kolejną barierę. Także to jest kolejna bariera do przełamania. Trzecia, ta bariera opinii publicznej, opinii innych. Co, możemy zadać pytanie, co mogło kobiecie pomóc w przełamaniu tej bariery? Otóż niewątpliwie mogło jej w tym pomóc to doświadczenie uzdrowienia. Czyli zobaczmy, doświadczając w swoim ciele, że Jezus ją uzdrowił, że to się naprawdę dokonało, kobieta zyskała odwagę, aby uczynić następny krok, żeby otworzyć się również na to uzdrowienie na płaszczyźnie duchowej i też społecznej. Czyli żeby przełamać lęk przed odrzuceniem, przed opinią publiczną, żeby też niejako publicznie zamanifestować swoją wiarę w Jezusa i publicznie opowiedzieć o tym swoim doświadczeniu. I cała ta rzeczywistość, którą tak Jezus właśnie tutaj w tym momencie prowokuje, bardzo świadomie prowadzi do wewnętrznego uzdrowienia kobiety. I co się dzieje? Kobieta przychodzi i zanim mu spojrzy w twarz, bo tego Jezus oczekuje, Jezus chce popatrzeć kobiecie w twarz, ale zanim to się dokona, kobieta przypada mu do nóg. Przychodzi zalękniona i drżąca, pomimo tej reakcji emocjonalnej przełamuje się, nie zatrzymuje się na tym swoim lęku i upada przed nim. I wyznaje mu całą prawdę. To jest, moi drogi, takie bardzo piękne, bo pomyślmy, że kobieta, która przez całe lata była wykluczona z kultu Boga żywego, kobieta nieczysta rytualnie, Ona w tym momencie tego spotkania uczestniczy w najpiękniejszym, najcudowniejszym kulcie. Wiadomo, że do końca miała też tę świadomość, że zobaczmy, tam zakalicie szli do świątyni, żeby stanąć przed jakąś figurą, jakimś obrazem rzeczywistości Boga. Rzeczywistość, która odnosiła w jakiś niedoskonały sposób Izraelitów do Boga. To był tylko obraz. Potem oczywiście świątynia też była zburzona, więc rzecz absolutnie nie trwała. A tutaj kobieta może uczestniczyć, niejako spotyka się z Bogiem twarzą w twarz. Że uczestniczy w tym kulcie najwspanialszym, najdoskonalszym, adoruje Jezusa, upada przed Nim. To był gest właśnie też zarezerwowany dla Boga, oddawania mu czci. Więc już nawet to staje się taką swoistą inicjacją powrotu do wspólnoty religijnej. Jezus ją z powrotem tak jakby przyprowadza za rękę do wspólnoty religijnej, do kultu, do liturgii. Nie wiadomo, czy kobieta była tego świadoma, że w tym momencie jest tutaj coś więcej przed nią niż świątynia, czyli sam żywy Bóg. Ale zobaczmy, jak bardzo te poziomy się tutaj uzupełniają. Przez 12 lat brak tego życia religijnego, oficjalnego oczywiście kultu, świątyni, i w tym momencie spotyka się z tym, który jest żywą świątynią, z żywym Bogiem. Może czcić Boga żywego w Jego jednorodzonym Synu. I kobieta opowiada Jezusowi swoją historię. Więc on też niejako wypowiada to, co było w jej sercu. Mówi mu, kim jest. Mówi mu o swoim cierpieniu. Wyznaje właśnie prawdę o tej upokarzającej dolegliwości. I czyni to również wobec tych, którzy są obok. I jest to moment takiego totalnego otwarcia się. Z tego ekstremalnego zamknięcia się, ukrywania się, lęku. Jezus tak jakby wprowadza ją w totalną przeciwwagę tej rzeczywistości, czyli zaprasza ją do ekstremalnego otwarcia się. I tutaj następuje to uzdrowienie, tak jakby kobieta przebija tę barierę, kolejną barierę, może tą największą barierę lęku, barierę wstydu, nieakceptacji samej siebie, takiego poczucia ciągłego bycia odrzuconą. Także ona już była tak w tym poczuciu zaszczuta, że w tym momencie też się bała, że pomimo, że już jest czysta rytualnie, już nie krwawi, ale ona czuje, że i tak mnie w tym momencie wszyscy odrzucą. Bo w swojej mentalności, w swojej duszy ona cały czas krwawi. Więc zobaczmy, Jezus wprowadzając ją w taką sytuację z ludzkiego punktu widzenia trochę drastyczną, przebija, uzdrawia, wyzwala kobietę właśnie z tej emocjonalnej, duchowej zależności, od tego paraliżującego lęku, który w niej trwał. Może zobaczmy, no jak niesamowite jest działanie Jezusa. Jezus no tutaj zadziałał w sposób taki trochę mocny, wymagający. No nie doszło do jakiegoś tam wyszeptania sobie na uszko, co mi się tutaj stało, tak jak przy konfesjonale coś tam powiem cicho. Oczywiście czasami to też bardzo kosztuje powiedzieć komukolwiek, jakiejkolwiek osobie, czy temu, kto nas prowadzi, czy domaga, czy spowiednikowi, tak się dogłębnie, całkowicie, do końca otworzyć wobec drugiego człowieka. Ale ta kobieta, oprócz tego, że otworzyła się na Jezusa, również objawiła tę swoją sytuację wobec tych ludzi, od których spodziewała się właśnie tego odrzucenia. I zobaczmy, jakie słowa Jezus do niej kieruje. To jest niesamowicie ważne. Mówi do niej córko. Jezus często się tak zwraca, mówi dziecko, mówi synu, mówi córko. No i to wskazuje oczywiście na ten cudowny sposób relacji, jaką Jezus ma do człowieka, taką bardzo czułą, właśnie objawiającą też troskliwą miłość Boga. Ale moi drodzy, tutaj w tym przypadku to jest coś więcej. Dlaczego? Bo kobieta, powiedzieliśmy sobie o uzdrowieniu na płaszczyźnie kultu religijnego, ale kobieta ma kolejną ranę na płaszczyźnie relacji rodzinnych. Ona nie mogła mieć nikogo. Ona została niejako wykluczona z rodziny, nie mogła mieć męża i dzieci ze względu na swoją dolegliwość. I co się dzieje w tym momencie uzdrowienia? Jezus ogłasza: ja jestem twoją rodziną. Ja cię przyjmuję. Ja cię akceptuję. Doświadczałaś przez tyle lat tego odrzucenia, wykluczenia ze strony innych, czy nawet siebie samą wykluczyłaś, ale ja ciebie nie wykluczam. Jesteś dla mnie córką. I to jest, moje drogie, właśnie to żywe doświadczenie tego słowa, które uzdrawia. Usłyszeć z ust Jezusa właśnie coś takiego. Teraz tutaj przypomina się inny fragment z Ewangelii Marka, kiedy Jezus odpowiada tu, mówi: kto jest moją matką, moimi braćmi, moimi siostrami? Ten, kto pełni wolę Ojca. Jezus właśnie pokazuje to. Te osoby, które otwierają się na to Boże zaproszenie, na pełnienie woli Ojca, kobieta się na to otworzyła, przebiła ten swój lęk, swoje wszystkie bariery, zahamowania, odpowiedziała na to wezwanie Jezusa, ujawniła się przed Nim, wypowiedziała Mu całą prawdę, stanęła przed Nim w prawdzie i Jezus ogłosił ją jako członkinię swojej rodziny. No, jest to rzecz cudowna i jakakolwiek akceptacja ze strony drugiej osoby w takiej sytuacji jest niezmiernie cenna. Jeżeli ktoś żyje w poczuciu takiego odrzucenia i napiętnowania. A tutaj dokonało się właśnie coś niezwykłego, bo to sam Jezus, sam Bóg, sam Zbawiciel ogłosił, że ta osoba, ta kobieta jest moją rodziną. Ja ciebie akceptuję totalnie, właśnie znając twoją prawdę już publicznie, we wszystkich szczegółach, znając cię dogłębnie, akceptuję cię. Co więcej, kocham cię. Jesteś moją rodziną. Jesteś moim dzieckiem. Moją córką. I tutaj właśnie dochodzi do drugiego etapu, bo z jednej strony właśnie spostrzegłyśmy wiarę ukrytą, tę wiarę, która doprowadziła do uzdrowienia ciała. To jest ten pierwszy etap. Ale z drugiej strony widzimy, że kobieta szuka zbawienia. Nie tylko to, nie tylko uleczenia ciała. Ona szuka zbawienia, ale na początku otrzymuje tylko uzdrowienie. Więc staje się to wyzwaniem, jakimś zaproszeniem właśnie do przyjęcia tego drugiego etapu, do etapu zbawienia. I możemy zadać pytanie, no właśnie, z jednej strony mamy wiarę, która prowadzi do uzdrowienia, ona też musi dalej doprowadzić do zbawienia, ale co się tutaj tak bezpośrednio staje przyczyną tego pełnego uzdrowienia? Skąd ono pochodzi? I widzimy z tej sceny, że to pełne uzdrowienie wewnętrzne i zbawienie, ono się wiąże z osobistą relacją z Jezusem. Czyli nie tylko sama moc, która się przejawia, którą Jezus posiada w sobie, ale również spotkanie osobiste, spotkanie w prawdzie, przełamujące właśnie te wszystkie bariery lęku przed oceną. I moje drogie, tutaj w tym momencie też ta sytuacja, to opowiadanie mogłoby się tutaj skończyć. Po raz kolejny to powtarzam i wydaje się, że to opowiadanie tutaj się kończy. Ale tak nie jest. Jeszcze cel tej rzeczywistości nie doszedł do końca. Jeszcze nie ma tutaj pełnej realizacji tego, co zostało zamierzone. O czym sobie musimy przypomnieć? O naszej kanapeczce. Co było na początku i co następuje później. Bo ta sytuacja tej kobiety, jej wiara, i jej pełne uzdrowienie, ono jeszcze będzie dla kogoś.
I zobacz, nie tylko chodzi, żeby uzdrowić ciało,
uzdrowić wnętrze, ale w tym momencie doświadczenie spotkania z Jezusem, relacji z Jezusem również stają się posłaniem, zadaniem. To jest trzeci element, kolejny element rzeczywistości. No właśnie, ta wiara kobiety staje się przykładem i umocnieniem wiary Jaira. Bo w tym momencie, kiedy kobieta zostaje totalnie uzdrowiona, dokładnie w tej chwili przychodzą z domu Jaira i mówią, to już koniec. Ona już nie żyje. Więc już nie kłóć nauczyciela, bo to już jest sprawa przegrana zupełnie. Nie ma co nawet już czasu tracić na to wszystko. Czyli zobaczmy, jest totalne załamanie wiary Jaira w tym momencie. On traci grunt pod nogami i co wtedy słyszy? Nie bój się, wierz tylko. To jest z jednej strony to umocnienie biegnące z ust Jezusa wobec Jaira, ale nie tylko. No, z jednej strony oczywiście Słowo Boże w takich sytuacjach dramatycznych jest dla nas umocnieniem, ale tym drugim umocnieniem jest obecność kobiety, która tutaj w tej chwili koło Jaira stoi. Jair był świadkiem całej tej sytuacji. No, może sobie o nim zapomniałyśmy, że w tym całym tłumie on też tam jest, ale on jest. On to słyszy, on to widzi i ta wiara kobiety Bogu, też przywołana przez Jezusa. Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła, twoja wiara cię zbawiła. Te słowa Jezusa wypowiedziane pod kierunkiem właśnie w stronę tej kobiety mają być również wielkim umocnieniem wiary Jaira i mówi. Tak jakby Jezus chciał powiedzieć Jairowi, popatrz na tę kobietę. Co się dokonało w jej życiu? Ona też przeżyła moment lęku. Stanęła przede mną cała drżąca, trzęsąc się ze strachu i z przerażenia, co się stanie. I doświadczyła pełni uzdrowienia, doświadczyła życia. A więc nie bój się, wierz tylko. Popatrz na jej przykład. To jest, moje drogie, właśnie to przeciwne doświadczenie, taka dwutorowość działania Bożego, które jest do nas skierowane, bo Jezus oczywiście do każdej z nas mówi w sposób osobisty, indywidualny, na modlitwie, poprzez Słowo Boże, liturgii, ale mówi do nas również przez drugiego człowieka, który jest obok. I my dla siebie nawzajem stajemy się właśnie takimi świadkami, też dzieląc się doświadczeniem, w jaki sposób Jezus działa w naszym życiu, nawet spotykając się nawzajem, dzieląc się naszą wiarą, my możemy stawać się dla innych tym, czym była chwaliąca kobieta dla Jaira. I zobaczmy, chociaż oni się tak bardzo mocno różnią między sobą, bo Jair jest osobowością, Jair jest przełożonym, Jair jest kimś podziwianym, szanowanym. On się oficjalnie zwraca do Jezusa. Kobieta gdzieś jest tam jakąś ukrytą, zakompleksioną, szarą myszką, która boi się i drży i żyje przez całe lata napiętnowana, to w efekcie to ona staje się umocnieniem dla Jaira. To są takie przedziwne paradoksy Słowa Bożego, paradoksy tej drogi Bożej, którą Jezus przygotowuje, drogi zbawienia, która jest przygotowana dla każdego. Że ten czasami słabszy z ludzkiego punktu widzenia, według ludzkiej oceny, staje się umocnieniem dla tego, kto jest silniejszy z ludzkiego punktu widzenia. I zobaczmy, jak to wszystko nam się tutaj tworzy. Może jeszcze zanim przejdziemy do zastosowania, do odniesienia do naszej rzeczywistości, może takie trzy elementy ciekawe właśnie, trzy elementy opowiadania, na które jeszcze możemy sobie zwrócić uwagę. Pierwsza kwestia to pasywność Jezusa wobec kobiety w tej sytuacji, początkowa pasywność Jezusa. To jest, można powiedzieć, taki jedyny cud, który tak w cudzysłowie możemy to oczywiście powiedzieć, sprowokowany przez samą osobę, tak jakby kobieta swoją wiarą wyciąga ten cud z Jezusa. Bo różne przypadki, kiedy osoby proszą, Jezus też dotyka, czyli rozkazuje swoim słowem, to się dokonuje, wszystko zależy niejako od woli Jezusa. A tutaj mamy magnes wiary kobiety, który wyciąga niejako, przyciąga moc Jezusa. To jest też taka wskazówka dla nas, że im większa jest nasza wiara, tym więcej niemożliwych rzeczy może się w naszym życiu dokonywać. Tak jakby Bóg jest bezbronny. Tutaj Jezus okazał się być bezbronny wobec tej wiary, tej szaleńczej wiary kobiety, łamiącej te wszystkie powszechne stereotypy. To jest unikalne właśnie, bo wykracza też nawet poza świadomość Jezusa, czyli też Jego to zewnętrzne przyzwolenie. Po drugie, też o czym już mówiliśmy, ta kwestia wiedzy Jezusa, czyli Jezus wie, potem zaś okazuje się, że nie wie, znaczy szuka tej kobiety. Pokazuje wszystkim na zewnątrz, ja nie wiem, kto to uczy. Jest to oczywiście znów zabieg celowy i terapeutyczny, zamierzony, ponieważ Jezus daje kobiecie wolność wyboru. Ona nie musiała się ujawnić. Zobaczmy, jaka tu jest niesamowita delikatność Jezusa. On nawet nie przymusza tej kobiety, żeby przyjęła całą pełnię uzdrowienia. Możesz się nie ujawnić. Ja ciebie nie pokażę palcem wbrew twojej woli. Jesteś wolna. Czekam na ciebie. Zobaczmy, to ona pokazuje niesamowitą dyspozycyjność Boga wobec człowieka, a jednocześnie niesamowity szacunek Boga wobec wolności człowieka. Możesz się ujawnić. Możesz mi opowiedzieć o tej swojej historii. Możesz przyjąć dar mojego uzdrowienia, ale nie musisz tego robić. I oczywiście cała ta sytuacja przysłużyła się, tak jak powiedziałyśmy, dla umocnienia wiary Jaira. To był też celowy zabieg tutaj Jezus, wywołując kobietę do odpowiedzi, upiekł tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu, bo z jednej strony dokonało się to uzdrowienie wewnętrzne kobiety i umocnienie samego Jaira. Właśnie miał właśnie taki przykład wiary, postawy pełnej wiary wbrew wszystkiemu, pomimo wszystkiego. Cała ta sytuacja, kiedy Jezus właśnie pyta o dotyk, tutaj widzimy też reakcję uczniów, którzy tego dotyku nie rozumieją, myślą tylko o dotyku tłumu, wykazuje nam również tak ostatecznie ciekawą konfrontację pomiędzy kobietą i uczniami. Kobieta rozumie i wie, czym jest dotyk wiary, uczniowie jeszcze w tym momencie tego nie rozumieją. I tutaj nam cała ta sytuacja wykazuje wyższość kobiety nad uczniami. Pomimo, że oni chodzą wraz z Jezusem, są przez Niego wybrani, powołani, nawet posłani, zobaczmy, dokonują cuda w Jego imię, to jednak tutaj wiara kobiety przerasta uczniów. Staje się też w jakiś sposób dla nich przykładem, taką wiarą modelową i właśnie ona prowadzi do pełni uzdrowienia i do zbawienia. I teraz właśnie też do naszej refleksji możemy się zastanowić nad naszym wysiłkiem wiary i nad naszym zaufaniem do Jezusa. To zobaczmy, ta wiara biblijna, ona się charakteryzuje przede wszystkim zaufaniem. To jest nie tylko stwierdzenie, że Bóg jest, to przeświadczenie, to przyjęcie, otwarcie się naprawdę, że On jest, ale jest to rzeczywistość powierzenia się Jemu. Jeżeli On mnie do czegoś wzywa, zaprasza, tak jak tutaj Jezus zaprosił kobietę do ujawnienia się, jej wiara wyraziła się tutaj w zaufaniu. Ona się na nim oparła, że skoro on mnie tutaj szuka, wzywa mnie, to nic mi nie grozi. To on tutaj właśnie jest przy mnie, aby okazać mi życzliwość, miłość. Więc ta wiara właśnie wymiara, że ufności. I też jest zapytanie o naszą ufną wiarę. Czy są jeszcze w nas jakieś lęki? Spróbujmy się też skonfrontować właśnie z tym drżeniem tej kobiety wobec różnych sytuacji. Co powoduje moje drżenie i mój lęk? Czy kiedy staję wobec Jezusa, czy doświadczam lęku? Czy się go boję w jakichś sytuacjach? Możemy też zapytać właśnie o tę kwestię różnych sytuacji, które w ogóle budzą w nas lęk. Czy ze strony innych, ze strony oceny innych, jakie to są rzeczywistości. Też oczywiście nie tyle dla samej wiedzy, ale też, żeby to powierzyć Jezusowi. Żeby też On tę sytuację w nas uzdrawiał. By też tak osobiście doświadczać tego, że właśnie my, stając przed Jezusem, wyznając Mu prawdę, wchodzimy zawsze na drogę wewnętrznego uzdrowienia. Oczywiście to się nie dokonuje raz na zawsze. My nieustannie potrzebujemy otwierać się na to doświadczenie. Ale zobaczmy, tak jak kobieta stając w prawdzie usłyszała to stwierdzenie: ufaj, córko, Twoja wiara Cię ocaliła, zbawiła. Tak samo i my, stając wobec Jezusa, również jesteśmy nazwane Jego rodziną. On również do nas zwraca się w ten sposób: córko, i zaprasza nas właśnie do takiego dialogu miłości, do odwagi stawania w prawdzie przed Nim, do odwagi oparcia się na Nim, też wbrew opinii ze strony innych, właśnie do takiej wolności. Bo ta Jego miłość daje nam siłę do przebijania właśnie tych wszystkich lęków, barier, które gdzieś w nas tworzą i się też w nas narastają. Też blokując nasze życiowe siły i uniemożliwiając nam pełne dojrzewanie w miłości. Także zapraszam jeszcze do takiego właśnie tego drugiego spojrzenia na kobietę krwawiącą. Oczywiście do niej sobie wrócimy w jutrzejszym podsumowaniu, bo sobie ją zestawimy z osobą syrofenicjanki. Jeszcze raz dokonamy takiego porównania i zestawienia, syntezy. Natomiast dwa nasze kolejne spotkania przerzucą nas w rzeczywistość świata pogańskiego i będzie to również jakieś nowe doświadczenie spotkania Jezusa z syrofenicjanką na terenach pogańskich. Więc sobie będzie wędrówka, moje drogie, 50 km na zachód. Z Kafarnaum zrobimy sobie taki spacerek nad Morze Śródziemne. Także proszę nabrać sił na tę wędrówkę.